Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych i dzisiaj pomówimy sobie o drugim odcinku The Book of Boba Fett, Księgi Boba Fetta, odcinek, tak jak wspomniałem, drugi, The Tribes of Tatooine. I po poprzednim odcinku byliśmy generalnie entuzjastycznie nastawieni, aczkolwiek też dało się zauważyć, że ani u nas, ani też pewnie generalnie w odbiorze tego odcinka nie było jakiegoś przesadnego optymizmu, nie? Mam wrażenie, że odbiór tego odcinka był taki, okej, nie? Może być. No to miło powiedzieć, że ten drugi odcinek jest fantastyczny, mi się cholernie podobał i jestem zaskoczony, jak bardzo mi się podobał. W zasadzie od samego początku, zarówno ten wątek dziejący się, powiedzmy, później, jak i ta retrospekcja, która dalej dotyczy tego plemienia Tuskenów i powiedzmy tego wątku, który tam się dzieje. Aczkolwiek mam wrażenie, że nie wiem, jak będzie później, ale póki co mam wrażenie, że ta część z Tuskenami jest dużo ważniejsza i mam wrażenie, jakby w ogóle autorzy tego serialu chcieli powiedzieć tę historię głównie. Mm-hmm. A to, co się dzieje z Bobą już po powrocie, już w momencie, w którym zajmuje tron Jabby, to jest taki framing device, żeby jakoś to powiązać ze sobą, nie? Jakby, żeby dać jakąś strukturę temu wszystkiemu. Bo wiadomo, ta druga część jest dużo ciekawsza. No, oczywiście opiera się na tych takich tropach, które znamy z masy filmów, z masy historii i tak dalej, ale to działa przez to, że też o Tuskenach nie wiemy zbyt wiele, nie? Jakby to jest to, co mówiliśmy też w poprzednim odcinku, że to jest ta rasa, która do tej pory była tymi bezimiennymi antagonistami gdzieś tam na pustyni. Mieliśmy jakiś tam przedsmak tego w Mandalorianie, a tutaj dostają dużo miejsca i pewnie dowiemy się dużo więcej też o samej całej rasie, nie tylko o tym plemieniu jednym, które poznajemy tutaj. Ale tak mówiąc ogólnie, naprawdę super mi się to oglądało i świetnie wypada Temuera Morrison jako główny bohater tutaj. Mamy go tutaj dużo bez maski, bez kostiumu i wygląda super. Więc jestem bardzo zadowolony. Jeśli ktoś do tej pory zastanawiał się, czy oglądać ten serial, to myślę, że to jest ten odcinek, który może go przekonać.
Tak, pierwszy odcinek, ja chwaliłem to, że jest fajny feel świata Gwiezdnych Wojen, ale jeszcze nie... Jakoś specjalnie te wątki nie były takie super angażujące, nie? Ale fajnie, bo jak mówiłem, jest dużo nieludzkich postaci, z którymi są interakcje. No. Mamy tutaj tą kantynę, mamy tą pustynię, nagle ten potwór spod piasków, który wychodzi. Czuło się, że jest fajny ten film Świata Gwiezdnych Wojen bez koniecznie wciskania wszędzie latarek, nie? I drugi odcinek nadbudowuje na to, bo to już dostaliśmy, ale tutaj ta cała też historia, szczególnie ta właśnie, której poświęcono większość czasu, czyli u Tuskenów, jest naprawdę angażująca i za co uwielbiam ten odcinek, on się w ogóle nie wstydzi całej dziwności. Na końcu masz cholerny taniec przy ognisku Tuskenów, a w pewnym momencie Boba Fett dostaje przyprawę w nos, przez co jaszczurka wchodzi mu do nosa, którą on się narkotyzuje po to, żeby znaleźć magiczne drzewo na pustyni. Ten odcinek jest tak bez... Ten odcinek jest tak bezwstydny z tym wszystkim, co robi, i ja to absolutnie uwielbiam po prostu, jak on się tym bawi, nie? Masz ten taki, masz bajkerów to dosłownie pustynnych, taki totalny gang bajkerów, którzy chodzą i kurwiają jakichś tam, nie wiem, farmerów czy kogoś tam. Więc uwielbiam to, jak ten odcinek się tym wszystkim bawi, a jednocześnie jest bardzo skupiony właśnie na tym, że który jest tutaj konkretnym Boba Fettem, który jest... mało dialogów, prawda, tu jest stosunkowo, nie boją się pójść w ten kiczowaty montaż Rocky Training, Tuskeni uczą się jeździć na tych hoverbike'ach. No. Kurde, uwielbiam to, widzisz, że Rodriguez, który jest showrunnerem tego, ma ten swój Rodriguezowy fan. Tego chyba reżyserem był konkretnie Favreau znowu?
Steve Green.
Okej.
Favreau napisał oba odcinki.
Tak.
Więc dlatego te odcinki są tak... Ja myślę, że w ogóle oba te odcinki to pewnie znowu były jakieś dwie strony scenariusza i cała reszta to po prostu, wiesz, jakieś sceny... Jest bardzo oszczędnie tutaj, jeśli chodzi o nie wiem, dialogi i tak dalej.
Tak, ten serial. Ale mi to w ogóle nie przeszkadza. Mam wrażenie, że po prostu Rodriguez, który... Czuję tutaj ten fun po prostu z tej zabawy konwencją Gwiezdnych Wojen. Bez spinania się, bez koniecznie przypominania wszystkiego. Jasne, non stop wspominamy Jabbę, ale to siłą rzeczy musimy wspominać Jabbę, bo to jest, kręci się wokół. Od tego wyszedło założenie serialu, jakby nie możemy tego unikać. Złe to by było, gdyby poza Jabbą wspominalibyśmy wszystko inne. Gdyby oni co 5 sekund, nie wiem, wracali do... Pamiętasz, jak Leia go udusiła? Pamiętasz, jak coś tam? Wiesz, tego typu rzeczy, nie? Ale tego nie ma. No. Nikt na to nie patrzy. Jest Jabba, raczej był Jabba i ciąg dalszy. Więc tak, moje pierwsze wrażenia to były takie, że oglądam ten odcinek i po poprzednim Gryfinie był, no spoko, będzie pewnie kolejny odcinek do obiadu, który sobie oglądałem dosłownie przy obiedzie, ale oglądając go, autentycznie się wkręciłem i na jego zakończeniu byłem taki naprawdę pod wrażeniem tego, jak dobrą historię dostałem. Mało tego, te odcinki są odrobinę dłuższe niż te od Mandaloriana, na przykład ten jest, i mam wrażenie, że to wychodzi im na dobre, bo jak w Mando czasami miałem wrażenie, że dostawałem taki mały epizodzik, to tutaj dostałem, mam wrażenie, że w tym odcinku dostałem kawał mięsa, bo pojawił się motyw z tym pociągiem, Boba znalazł sposób, jak się do niego dostać, przeprowadził całą akcję pociągu i mieliśmy epilog w postaci tworzenia kija, dostania szat i tańczenia przy ognisku, więc super.
No, odcinek też był swoją drogą dłuższy od tego poprzedniego i w sumie wyszło mu to na dobre, no bo właśnie on miał... Sam sobie był całkiem fajną historią, nie? Właśnie podzielono na te trzy części. Ja na etapie, w którym Boba idzie do tego baru i ubija tych właśnie raiderów, ten postapokaliptyczny gang, który terroryzuje praktycznie w każdym filmie postapo, nie? Tam wioskę i tak dalej. Ja myślałem, że... Ja w którymś momencie zapomniałem, że Boba wypatrzył ich tam na pustyni, jak sobie przejeżdżali. Zupełnie o tym zapomniałem. Myślałem, że on już po ten czołg idzie w ogóle ubić tych ludzi, którzy jechali w tym czołgu. A dopiero potem do mnie dotarło, że nie, no to dopiero ma te pojazdy, nie? Dopiero będzie musiał dotrzeć do tego pociągu i tak dalej. Potem ta cała fajna scena pościgu z tym badassowym Tuskenem, który tam
chodzi. Czarnym szacie Sid Tusken, który ma taką czaszatę Sidu, to w ogóle jak on tam chodzi i rozpierdala, to ja tylko siedzę i to jest, jak oglądaliśmy, zwaliśmy go Wielki Mistrz Tusken. Bo on trenuje Bobę w walce, on jak wchodzi, to jak czołg przechodzi przez nich. Wow, no, zresztą scena akcji jest świetnie nakręcona, tego ataku na ten pociąg.
No, nie, ale to w ogóle sceny akcji są nakręcone naprawdę dobrze. Też mieliśmy niedawno Hawkeye'a, gdzie na to narzekaliśmy, czy nie wiem, Loki'ego i tak dalej, że no, i też przywykliśmy do tego, że zwykle no, przymykamy oko trochę na te sceny akcji w serialach, no bo wiadomo, niższy budżet i tak dalej. Ale to wygląda naprawdę dobrze. Mówimy też o... Podejrzewam, że w wielu tych scen faktycznie bierze udział Temuera Morrison, bo widać mu twarz i tak dalej, nie? No,
ta z bikerami, jak ich rozwala, też jest super w tym barze,
nie? Przez to właśnie, że to nie jest tak, wiesz, nie masz tego dysonansu, jak miałeś, nie wiem, w trilogii prequeli, gdzie nagle włącza się scena akcji i bohaterowie robią fikołki i nagle widzisz, że to nie są ludzie tam, no nie? No bo
kukiełki latają, tak.
Tak, i to wygląda bardziej naturalnie. No tutaj masz gościa, który stoi twardo na nogach i jak uderza, no to uderza mocno i tak dalej, bez jakichś tam zbędnych ruchów i tak dalej. Widać, że to jest faktycznie ten, no, trochę już doświadczony przez życie bohater, który no, jest faktycznie tutaj w ogniu tego pojedynku i to wygląda naprawdę dobrze. Mam wrażenie, że w ogóle, że ta cała akcja, znaczy te sceny pojedynku z tym kijem i tak dalej, pasują idealnie do tej postaci tutaj. I, dobra, wygląda to super. I właśnie cały ten pościg na pociągu, wiesz, czuć było to tempo, czuć było to niebezpieczeństwo związane z tym, że jak ktoś spadnie do tego pociągu, no to będzie problem.
Martwiłem się o każdego Tuskena, za każdym razem, jak jakiś motor wybuchał, czy zostało z Mastera, nie, czemu? Nie,
ja
kolejny
nawet nie wiem, jak oni mają na imię, no bo to Tuskeni, jakby nie znamy ich imion, ani nie znamy ich twarzy, ani
ale to,
jednocześnie
ale to swoje
się związany z nimi nagle.
Tak, to są ziomki Boby, wiesz, że jak, kurde, jak przyjechał ten jego mega mistrz, to się bałem, że jeszcze jemu się coś stanie, a to już jest w ogóle super, ale też ten motyw, jak on wjeżdża, jak bada z tym, wjeżdża tym motorem, wskakuje, potem ta scena na jednym ujęciu, jak on przechodzi przez tych gości w środku, a potem jak oni się wychylają tylko po kolei, tak puch, 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 znikają z tych, to jest sam pomysł na to, jak to przedstawić, że on tam ich po drodze rozpieprza, z jednej strony masz jego widzenie, a z drugiej strony to jak właśnie oni znikają w tych dziurach kolejnych. Czy pomysł z tym robotem, który co chwilę używał tych odrzutów, które po kolei...
Tak, włączał nitro co chwilę po prostu, tak. Jak w Szybkich i Wściekłych. W ogóle pomysł na tego robota był fantastyczny.
Jak on na końcu jeszcze design... odszedł.
Tak, jak nagle spierdolił z tej kabiny, tak, to jest niebezpieczne, więc wyskoczył przez okno, pobiegł jak pająki i tyle go widzieli, więc super. Mówię, to autentycznie wszystko wypada tutaj dobrze, ale właśnie największe wrażenie robi na mnie to, że mówię, mamy całe te plemię Tuskenów, którzy... nie mówią w języku, który byśmy rozumieli, nie mają imion, nie znamy ich, nie wiemy, jak wyglądają ich twarze, nic takiego, a jednocześnie zaczyna się przywiązywać do nich tak samo jak główny bohater, nie?
Masz trzech, jest wódz, jest jego mistrz i jest dzieciak. No, są ci trzej, z którymi wiesz, że jest jakaś ta relacja konkretna.
Ale i tak się było przykro, jak kolejni
umierali. Jak No Name'a odstrzelili, to ja tak, nie, kolejny.
No, Właśnie, kurczę, były te takie sceny, gdzie, no nie wiem, pierwszy raz jak ten pociąg przyjechał, to ubił masę tych Tuskenów, no. Nie? I myślę sobie, kurde, nie zostało chyba dużo w tym plemieniu, a potem jeszcze ubił kolejnych. I nie wiem, z dwie banty stracili.
Ale potem widziałeś...
Nie, kurczę, jak oni przeżyją tu.
Tak, ale potem widziałeś, jak oni jechał dalej i było całe takie stado tych band.
Tak. No, uspokoiłem się wtedy. Myślę sobie, kurde, taka krowa pewnie jest kupę warta w ogóle na tej pustyni. I... No, ale okej, dobrze. Nie, no mówię, normalnie nie przejmowałbym się tym, gdyby nie to, że wiesz, poznajemy całkiem fajnie kulturę tego ludu oczami bohatera.
Lubimy ich też za tą oszczędność. Na przykład, kiedy Boba kończy ten pościg i przychodzi wódz i to jedno skinienie głowy mówi ci więcej, niż gdyby on tam wielką mowę wychwalającą rzucił.
Czasami sam fakt, że wódz nie reaguje, już ci coś mówi.
Tak,
nie? Że okej, że jest dobrze.
Robić, tak. Nikt nie robił. A jak skinął głową, to już jest w ogóle super, nie? Czy na przykład w tym pojedynku, w którym wiecie, ten jego master nagle podaje mu rękę, żeby wstał.
No.
Taki prosty gest, a w tej kulturze już ci mówi znacznie więcej. I to jest super przez to, że oni są tak oszczędni, że każdy dodatkowy gest już okej, pełne uznanie, nie? Jak traktuje go jako swojego, podaje mu rękę, czy coś w tym rodzaju. Strasznie mi się podoba to, jak to jest zrobione. I przez to, i ten serial się tak bardzo nie spieszy. To jest super. Masz długi odcinek, ale spokojnie jest czas, żeby wszystko wybrzmiało, żeby Boba mógł potrenować, żeby mógł zdobyć ten kij na pustyni z tymi swoimi dziwnymi wizjami, żeby mógł nauczyć ich jeździć na motorach, tych latających. Na wszystko spokojnie jest czas, nie miałem wrażenia, właśnie tak jak wspomnieliśmy, to jest fajna, zamknięta historia w tym odcinku sama w sobie, której nie czujesz, że ale co będzie dalej, ale co będzie dalej, gdzie on poleci? Mando dostał wskazówkę, właśnie porozmawiał z Bo-Katan i ona mówi, leć do Ahsoki. Ahsoka mówi mu, leć tam, nie? Co dalej? Nie, tutaj jakby skupiam się na tym, co jest tutaj i dostaję kawał fajnej historii, która wybrzmiewa i super. To kolejna rzecz, tempo tego odcinka jest świetne.
No właśnie, spędzasz kupę czasu, no czy relatywnie sporo czasu w przestrzeni całego odcinka, nie wiem, patrząc, jak wykonują ten kij, nie? No, ten...
Tak.
Ale dzięki temu, że też widziałeś taki w użyciu w tym serialu, widziałeś zresztą ten kij, którego używał Boba w Mandalorianie, że w użyciu, to zdaję sobie sprawę, jak to jest istotne, nie? Że to jest rytualna broń, tak? Tego. To jest bardzo istotne, jakby dostanie tego... Trzeba było przynieść ten kij z pustyni w ogóle, żeby w ogóle zacząć robić to. Widzisz, jak było na początku, ma ten jakiś... do ćwiczeń tylko, nie? Bez tego kolca takiego, czy w ogóle drewniany, nie? Bo widzimy, że te właściwe są potem pokryte metalem i tak
i
dalej.
I hartowane jeszcze w ogniu.
No, więc widzisz wagę tego, nie? Że to jest istotne. W ogóle przez to, że poświęcono w tych dwóch odcinkach naprawdę sporo czasu na to, żeby ta relacja między Bobą a tym plemieniem się fajnie zazębiła, no to ta celebracja na koniec jest bardzo satysfakcjonująca, nie? Gdzie on staje się faktycznie częścią tego plemienia i właśnie mamy ten taniec
on
i tak dalej.
On z tym swoim mistrzem rozpoczynają ten taniec, a potem wszyscy dołączają po kolei do nich razem. I tutaj to wspomniałeś, ten pochodzenie Temury. Myślę, że jest wariacją jakąś na to, bo wiadomo, że już od tego odcinka Rodrigueza w Mandalorianie, że Temura wnosił swoje, czy hakę, czy inne rzeczy, które robił, myślę, że to jest jakaś wariacja do tego. I wiesz, i oglądasz nagle tych Tuskenów tańczących przy ognisku, ale nie śmiejesz się, jakie to jest głupie, tylko myślisz, zasłużone. To jest to jest ten moment... inauguracji, tak? Tego nowego członka plemienia, więc...
Fajne jest też to a propos, bo to się fajnie łączy, no bo tak, dostajemy znowu serial, gdzie znowu Mandalorianin w zasadzie współpracuje z Tuskenami i zastanawia się, co jest z tą rasą, że wiesz, co jest z tymi ludźmi, że grają, pasują do siebie w jakiś sposób, nie? Widzisz tego Bobę, który znowu z tej starej trylogii Gwiezdnych Wojen zasłynął z tego, że nic nie mówił. I myślisz sobie, kurczę, to dobrze pasuje, jakby ta oszczędność wiesz, w gestach tej rasy idealnie pasuje do tego, jak Mandalorianie też byli generalnie oszczędni, nie? Też byli ludźmi, którzy się trzymali ze sobą głównie, którzy byli, no, nie byli specjalnie wylewni, plus, no, ci bohaterowie, których poznaliśmy, czy to Dean, czy Boba, no też nie byli raczej małomówni, więc to świetnie pasuje do siebie i masz tego Bobę, który przez cały odcinek też w zasadzie nie mówi zbyt wiele, no bo na dobrą sprawę, no jeśli już mówi, no to posługuje się tym językiem migowym, który też świetnie działa tutaj. Ewentualnie, no nie wiem, masz parę dialogów, ale a już kiedy rusza na misję na przykład sam, no to w zasadzie nie masz żadnych dialogów praktycznie, nie? Jak rusza odbić zabrać w zasadzie te pojazdy, no to nie ma nic powiedziane, nie?
Tylko musi się golnąć na koniec, jak już ich załatwił, to...
I to ci mówi wszystko w zasadzie,
tak, nie? Chłop se golnął po... A, no. Wiesz, pił tylko z tych, jak oni je nazywają, czarne... jakoś melony. Tak, który chodzi, i mleko one mają jakieś w środku. Tak,
jestem trochę rozczarowany, że nazwali je po prostu czarnymi melonami, jakby... Znaczy, wiesz, ma swoją nazwę w tym
znaczy,
świecie.
Myślę, że one nazywają się powiedzmy, że jakoś musieli je nazwać. Więc no, ale dokładnie, wreszcie, a dobra, jakiś buz, dobra, dawno nic nie pił, odkłada, wraca na pustynię. Ale to jest super, ale masz te powiązania, no, masz chociażby fakt, że Tuskeni, tak jak Mando, ci oczywiście klasycznie nigdy nie zdejmowali hełmów, tak? Oni też tego. Masz te zasady honoru, które ich łączą w jakiś sposób, tak? To widzisz u jednych i drugich, że patrzą na zasługi, osiągnięcia czyjeś, to co potrafi dana osoba. Zwróć uwagę, że jak Mando zabił tego nosorożca, chociaż tak naprawdę to Grogu, ale powiedzmy, że Mando, no to odznaka, że zabił tego konkretnego nosorożca kosmicznego, nie? No tutaj jak zdobył Boba szacunek plemienia? No urwał głowę temu potworowi. Więc są pewne podobieństwa w tych ludach, które są, i jakby to nie dziwię się, że się potrafią dogadać.
No, plus a propos języka migowego. W ogóle mam wrażenie, że ostatnio w popkulturze jest bardzo dużo języka migowego, który pojawia się tu i tam i nie mam nic przeciwko.
Absolutnie.
I tutaj znowu bardzo, bardzo też fajnie pasuje do zdaje się, że serial też konsultował to z osobami, które posługują się językiem migowym, żeby stworzyć specjalny ten język na potrzeby tego serialu, który no, znowu pasuje dużo i znowu też rozwija tę kulturę znowu. Kurczę, to jest najfajniejsze właśnie w tych serialach, tych wszystkich rzeczach, które się dzieją dookoła filmów, że biorą te rzeczy, które gdzieś tam w filmach są w tle i rozwijają w jakiś sposób, nie? Biorą tylko tę bazę i w zasadzie dopowiadają całą masę rzeczy. I tutaj
tak
mamy...
długo, jak nie potrzebujesz nagle zbiegać się do punktów wspólnych, które już były w innych serialach, czy innych filmach, czy czymkolwiek innym. A tu na razie tego nie robią. Mało tego, bo możemy wspomnieć dwa słowa o tej krótkiej w sumie scence w teraźniejszości jakby. Też było to świetnie przeprowadzone. Masz na początku asasyn, który oczywiście nabranie na Rancora. Więc to znaczy, to trzeba tak trochę przymknąć oko na fakt, że on nie wiedział o tym, że tam nie ma Rancora, ale z drugiej strony, jak wiemy, oni nie są stąd. Oni nie mogą, nawet było powiedziane, operować w tych systemach. Więc zakładam, że to może ktoś, kto niedawno przyleciał na planetę. I może nie wiedział, bo zakładam, że w okolicy wszyscy wiedzieli, że Rancor od dawna nie żyje, ale jestem w stanie przymknąć na to oko. Potem masz świetną scenę z samym burmistrzem, który znowu nie jest człowiekiem. Nie pamiętam, jak się nazywa ta rasa z tymi wyciągniętymi szyjami, ale...
Ichtyorianie jakoś tak.
Coś takiego, oni mieli ten taki w Kotorach zawsze taki bardzo powolny sposób mówienia. No ten miał jakiś translator, coś. I też ta postać wypadła świetnie, bo nie dał się za cholerę zastraszyć Bobie. To czułeś, że... Miałem wrażenie, że on kontroluje sytuację w pomieszczeniu. A potem wejście tych bliźniaków chatów, gdzie widzisz tych typów na lektykach, którzy tam ledwo ich niosą. Nie wiem, czy przyjrzałeś się tym typom. To nie jest tak, że oni idą dumnie. Niesienie dwóch chatów to nie jest lekka rzecz. I oni tam idą całym tym motywem. I też masz motyw, że okej, to są kuzyni Jabby, ale to mi w żaden sposób nie przeszkadza, że to są kuzyni Jabby. Masz zupełnie innych chatów, którzy mają jakieś tam swoje własne podejście, swój własny sposób. Wiesz, że między nimi teraz jest kosa, ale nie zaczęli się strzelać na ulicy. Super, no plus oczywiście jest cameo postaci, którą ja znam tylko z komiksów, nie wiem, czy się gdzieś indziej pojawił, czyli Krr Santan Czarny, czyli ten Wookie, łowca nagród, który z kolei współpracował z Dr. Afro, jak wiemy, Vader go wynajmował i tak dalej. To jest w lorze Gwiezdnych Wojen, przynajmniej komiksowym, naprawdę konkretny łowca nagród, taki, z którym Boba mógł... Zresztą Boba też z nim współpracował w komiksach w którymś momencie, więc to też nie jest tak, że się nie znają. Jak się spojrzeli, to pewnie się kojarzą, ale to jest o tyle fajne, że jeżeli nie czytałeś komiksów, to widzisz badass Wookiego. Widzisz tego typa...
Nie masz ich zbyt wiele w sumie, nie? W tych wszystkich mediach dookoła filmów.
Ta scena ci mówi wszystko.
No dobra sprawa, nawet nie tylko ta scena, ale po prostu widzisz tę postać i wiesz, co jest grane, no bo widziałeś, jakim Wookie był Czubaka, nie? Jak zwykle był zagrożeniem. Masz tutaj typa, który wygląda jeszcze groźniej.
Dużo groźniej.
Ma te naramienniki z kolcami.
Było wspomniane, że jest gladiatorem, nie? Bo to jest jego historia, a tu jeszcze jest powiedziane, że ej, to nie jest arena, mówi do niego, mówi Boba. Ale masz tu scenę, jak ona jest nakręcona. Jest takie zza pleców. Powolne jego wejście. No. Jakby nie musisz nic powiedzieć. W ten sposób, jak ta scena jest nakręcona, mówi ci z tym typem nie zadzieraj sobie od tak. Nie? I to jest wszystko, czego potrzebujesz. To, że się nie strzelali, tylko na się groźnie popatrzyli, to jeszcze bardziej buduje ci atmosferę na kolejne odcinki.
No właśnie, tak jak mówiłem, no, ta część z skrytami była dużo bardziej istotna, ale wciąż mam wrażenie, że to, co się dzieje tutaj, jest całkiem ciekawe, biorąc pod uwagę, że no, dostajemy trochę mały zwrot akcji związany właśnie z tym burmistrzem, który okazuje się, że no, niekoniecznie będzie, być może, przynajmniej na razie, niekoniecznie
jest
musi być tym...
w porównaniu do tego, co tu się
no,
dzieje.
Albo generalnie no, nie jest największym... Jakby widzimy, że to nie jest na pewno gość, którego warto trzeba lekceważyć tutaj, no bo wiesz, sam ten moment, jak on ubija nagle tego zabójcę, nie? Błyskawicznie, bez żadnego zastanowienia. Już mówi wszystko o tej postaci w zasadzie, a jednocześnie ten jego totalny spokój, nie? W momencie, w którym przychodzi do niego baba, jakby też o tym świadczy. No ale okazuje się, że to nie koniec, nie? Jakby no jest jeszcze, to nie jest jedyna strona, która tutaj chciałaby się Boby pozbyć, ale jest, mamy jeszcze właśnie tych bliźniaków, którzy się tutaj pojawiają, którzy najwyraźniej pojawili się tutaj, mimo że mieli jakieś rzeczy do załatwienia tam u siebie na Lhata.
Oni, ja rozumiem, że nie tyle, że mieli. Tego, co Boba mówi, to oni tam po prostu siedzą, jarają jakąś przyprawę, coś tam się narkotyzują. On był powinien, że oni są zajęci debauchery on Hatta, więc zakładam, że oni po prostu sobie mieli wygodne żyćko, ale nagle ciasto po Jabbie się zwolniło. I zakładam, że nawet mieli to w dupie, bo póki Bit Fortuna sobie tutaj rządził, to mieli na to wywalone. Ale po prostu zakładam, że nie mogli znieść tego, że pojawia się Boba, bo on go nazywa cały czas Bounty Hunter. Cały czas olewa to, daj mi o te określenie, tylko cały czas nazywa go Bounty Hunter. Więc zakładam, że to im jakoś nie pasowało. W każdym razie znowu, ich pojawienie się działa tutaj fantastycznie, jako te... jak było powiedziane w pierwszym odcinku, że Boba chodzi na dwóch nogach, gdzie twoja lektyka i tak dalej, i w tym momencie wchodzą Hattowie i wiadomo, ale jest jeszcze ciekawe też to, co wspomina Fennec, czyli że, ej, żeby ich zabić, to musimy jeszcze po pozwolenie. Że Hattów nie można odstrzelić sobie od tak. W sensie zakładam, że jak jesteś Leją, to możesz sobie Jabbę udusić, bo masz wywalone, ale jak jesteś kimś, kto ma kontakty z syndykatem, z no. światem zbrodni,
musisz
to
żyć tak, w tej, tym
całym to musisz w tych wszystkich układach jakoś żyć, tak? No. Nie jesteś księżniczką ruchu oporu w rebeli czy czegoś, tylko nie możesz nagle ze wszystkimi wojny wytoczyć. A zakładam, że odstrzelenie Jabby bez pozwolenia do czegoś takiego by... Jabby, Hatta jakiegokolwiek, do czegoś takiego by doprowadziło.
No, ale jednocześnie jeszcze a propos, wracając na chwilę do burmistrza, bo wiadomo, że no, ci Hattowie raczej nie dogada się z nimi. Ale ciekawi mnie jeszcze ten wątek burmistrza, bo miałem wrażenie, że na jakimś etapie Boba sobie zyskał trochę przesunków, wbijając tam i no bo myślę, że nie dostałby tej informacji dosyć istotnej w tym momencie, w którym gdyby nie, no właśnie, nie zyskał trochę w oczach tego burmistrza, więc to wie, być może to będzie trudny koalicjant tutaj w walce o wpływy w mieście, nie? Czy na planecie całej.
No ale znowu, masz burmistrza z tej rasy, jego ten przydupas to jest Twi'lek, przyjeżdżają ci dwa Hatty w obstawie Łukiego. Znowu, pełne czerpanie z dobrodziej z tego świata, no. bo mogłeś spokojnie podstawić człowieka jako kogokolwiek i dać jakiegoś
aktora.
Tak, proste. Mało tego, mogłoby cię kusić, że jakiś aktor mimiką to zagra, czy coś takiego, wiesz, po prostu swoją mową ciała. Jasne, to jest kuszące, ale robimy Gwiezdne Wojny i to działa lepiej dlatego.
No, to jest właśnie coś, co wspomniałeś wcześniej, co warto podkreślić. Super, że ten serial jest dziwny, nie? To jakby to, że nie unika tych dziwnych rzeczy, które tu się dzieją. Samo to, że masz tych Hattów wjeżdżających na lektyce i to się łączy z tym, co mówiono w pierwszym odcinku, że to jest oznaka tutaj siły i to miało służyć od razu pokazaniu, że my tu rządzimy, tak? Masz ten... Jestem w barze, gdzie ta pani Twi'lek też jest ciekawie przedstawiona. No ja wiem, że może Twi'lekowie nie są tymi najciekawiej wyglądającymi kosmitami.
Ale nie są ludźmi już też.
Ale mimo wszystko tak. Zawsze to jakieś wizualne urozmaicenie, nie? Tego, co się tutaj
dzieje. Gangbikerów to też nie byli ludzie.
No, też wyglądało dosyć interesujące.
Mało tego, i ci, którzy jechali tym pociągiem, to też nie byli ludzie. To też była jeszcze inna rasa.
No, Pike czegoś tak się nazywała, która zdaje się, że w... A nie Solo się pojawia? Ile dobrze pamiętam. W każdym razie, to też był w ogóle, właśnie a propos, to też był ciekawy wątek właśnie z tym, wracając jeszcze na chwilę do tej późniejszej, znaczy tej późniejszej części, wcześniejszej części fabuły, bo, znaczy wcześniejszej...
Wcześniejszej, późniejszej.
Tak, do tego flashbacku. No jest strasznie fajny element związany z Tuskenami, gdzie jest tam powiedziane, że oni się chwają i tak dalej, no bo...
To nie jest to wojownicze plemię.
Tak, że no i nie mają maszyny i tak dalej, że no jakby widzisz, że no faktycznie próbują przeżyć tutaj, nie? Masz ten pociąg, gdzie po prostu strzelają sobie do nich i od tak, nie? Ja w jakimś etapie myślałem, że po prostu ten pociąg przejeżdża, to tak sobie strzelają do nich, no bo przejeżdżają akurat tamtędy i tak dalej.
No i w sumie tak było.
No, znaczy... Wierząc tym, co powiedzieli ci no właśnie ci kosmici, no to strzelali do nich, bo myśleli, że oni są niebezpieczni w jakiś sposób, są niecywilizowani zupełnie, nie? Więc no nie wiem, może po prostu to była profilaktyka według nich, żeby
na zasadzie odstraszyć ich. Masz dzikie bestie, które jako ich traktują, na zasadzie postrzelasz parę razy, to nie podejdą.
No, a jednocześnie wiesz, jednocześnie masz cały ten wątek, którym Boba ich uczy obsługi maszyn, nie? I dostają ten pociąg, z którego mogą jeszcze pewnie wyciągnąć więcej zasobów, bo widzieliśmy, jak się kąpią w tej wodzie.
Widzieliśmy, jaką spluwę wyciągnął koleś z jednego tam schowka. No. To nie był jakiś ten ich badziewny rifle.
A propos wczucia się ogólnie nie wiem, z życia z tym plemieniem w momencie oglądania tego. Jak oni odpalili tą wodę, myślę sobie, oszczędzajcie, kurde,
no ja
ta woda się leje w ogóle, nie? Oni w ogóle wzięli jakieś miski tam, połowa i tak się wylała gdzieś na piasek. Mówię, kurde, no ale dobra, niech się cieszą. Pewnie jest tam tego więcej. Ale więc kto wie, może zobaczymy też na powiedzmy w ramach tego serialu jakiś rozwój tutaj tego konkretnego plemienia, nie? Które będzie próbowało połączyć tradycję z nowoczesnością, bo póki co no faktycznie to jest plemię, które tam żyje tą swoją tradycją, która no nie przystaje do tego, co się faktycznie dzieje obecnie w tym świecie, nie?
Znaczy ja wiem, że to wszystko dąży ewidentnie, jestem, jeżeli do tego dojdzie, to będę super zadowolony, do tego, żeby właśnie Boba na końcu w starciu, no teraz już wiemy, że z Hatami, użył potęgi pustyni. I pokazał, że możecie sobie przylecieć tutaj ze swojej planetki, gdzie żyliście w pełni luksusów, jarając co wam chcecie, i tam on się tym wycierał, tym...
Szczurem jakimś.
Znowu, to jak dziwny jest ten serial, piękne.
No.
Więc możecie sobie przyjechać, wjechać na tej lektyce i uważać, że jesteście super crime bossami, ale Boba jest tutaj już częścią tej planety. On jakby... z ludem, który tę planetę jest w stanie okiełznać, można powiedzieć, w jakiś sposób, jest częścią nich i myślę, że ten serial dąży do tego, żeby Boba pokazał, że żeby rządzić na Tatooine, to trzeba czegoś więcej niż być gangsterem z zewnątrz. I to jest super. Jeżeli do tego dojdzie, a mam wrażenie, tego to się buduje, że ostatecznie Boba użyje tego, czy pomocy Tuskenów, czy nauk Tuskenów, czy jednego i drugiego, żeby wygrać w tym konflikcie, to fantastycznie. Tym bardziej, że masz właśnie to też ten moment, w którym on, jak kończą tę akcję z pociągiem i on im mówi tym ludziom, z których tam pokonali, że okej, macie od tej pory płacić trybut tutaj, jak przejeżdżacie przez pustynię, macie iść z buta i macie przeżyć na tych samych warunkach, co Tuskeni, czyli każdy dostaje po jednym tym czarnym melonie, to jest cała woda, jaką potrzebujecie. Mało tego, mówi im, że idąc przez te piaski, zakładam, że dalej jakiś potwór z podpiaskami może ich zeżreć, ale jeśli chodzi o Tuskenów, to są w tej chwili nietykalni. Bo Tuskeni mają takie układy, że jeżeli masz protekcję Tuskenów, to żadne ludy pustyni cię nie tkną. Zakładam, że nawet Jawy respektują pod tym względem Tuskenów.
No właśnie mnie to tak rozbawiło w którymś momencie, oni mówią, że nie przeżyjemy tutaj nawet chwilę. I pierwszy sobie myślałem, że właśnie, nie wiem, wylezie spod piasku jakiś potwór i ich zeżre wszystkich, ale mówi, że nie, spoko, wszyscy
macie
to uszanują.
Picie. No zakładam, że potwór pod piasku tego nie uszanuje, ale tych potworów znowu nie ma tam aż tak dużo. Może dojdą.
No więc i to jest coś, co przy okazji też wspomniałem o Mandalorianie. Bardzo, bardzo lubię to, jak te seriale gwiezdnowojenne od czasu do czasu umieją wykorzystać te tropy z rozmaitych właśnie innych form, no nie wiem, z różnych innych seriali czy filmów. I no, ten odcinek był tak bardzo westernowy. Ten motyw, gdzie masz tego samotnego kowboja, który trafia do wioski, wiesz, rdzennej ludności, uczy się ich tradycji i potem pomaga im odeprzeć.
Ale sam im przekazuje własne pewne elementy.
Tak, tak. I oni uczą się, nie wiem, strzelać z broni na przykład, nie? Bo się okazuje, że łuki i tam jakieś inne, nie wiem, tomahawki i tak dalej nie są zbyt skuteczne.
Ale on
więc
się uczy walczyć wręcz i polować na przykład.
No tak, tak. Znaczy on docenia tutaj ten taki szacunek. Życie z naturą i tak dalej. Te wartości, które tutaj panują i tak dalej. Ale jednocześnie, wiesz, potem udaje im się wspólnymi siłami odeprzeć, nie wiem, jakichś bandytów czy coś takiego. No to jest coś, co działa od zawsze, nie? I tutaj to świetnie wypada, no bo znowu, no wiesz, Tatooine się pojawia praktycznie wszędzie w Gwiezdnych Wojnach, ale z drugiej strony, no właśnie nigdy nie masz, nigdy specjalnie spędzaliśmy dużo czasu z Tuskenami, nie? Z tym, z ich tradycjami i tak dalej, więc to ciągle się wydaje świeże na swój sposób.
Jak oglądaliśmy, to ja sobie myślę, no, że ci Tuskeni pewnie sobie tak tańczyli przy tych ogniskach, jak Anakin wpadł i ich wszystkich wymordował.
No, teraz myślę sobie, kurde, wiesz, to plemię też mają swoje tradycje.
Walić
i tak
te
dalej,
dzieci nie? W akademii, nie? Tam, że dzieci wyrżną, to małe Jedi, oni mieli moce czy coś takiego. Tu były kobiety z dziećmi i w ogóle plemię pewnie zatańczyli w pad, ten Anakin ich wyrżnął wszystkich.
Tak, pewnie, wiesz, no. Wiadomo, że warunki pustyni są ciężkie. Pewnie ta jego matka zmarła, no bo nie wiem, z jakiegoś tam spragnienia, czy wycieńczenia, czy cokolwiek. I wiesz, on tu wbił, po prostu wyrżnął wszystkich i... No, no ale to tak to działa, nie? Jakby kiedy dowiadujesz się jak działa druga strona. No, więc tak podsumowując, to naprawdę spory odcinek. Bardzo, bardzo, bardzo mi się tutaj podobał pod każdym w zasadzie względem. No i muzyka cały czas jest fantastyczna, kurczę. Ja uwielbiam cały czas ten motyw główny, ale, no, ale to się powtarza właśnie przez cały odcinek i to naprawdę działa. No, jeśli miałbym sobie coś życzyć na kolejny jeszcze odcinek, poza tym, żeby faktycznie, no to czegoś się dowiadujemy tutaj, miało potem jakiś payoff właśnie wspomniany. No jest ten moment, jak Bobaj mówi, no ale znacie tutaj pustynię po prostu jak nikt, nie? W ogóle mamy tutaj i morze pustyni, i przyprawę i tak dalej, kojarzy mi się z czymś innym, co no, wiem, cały czas déjà vu trochę.
Ale szczerze mówiąc, przyprawa od piaseczku, który lata ci wpada do oczu, przegrywa z jaszczurką, która wchodzi ci do nosa, sorry. No, narkotyczna jaszczurka, która wchodzi ci do nosa, a jak kończysz swój pustynny trip, to ci wychodzi z tego nosa.
Bo ja właśnie zdziwiony, że ona wyszła. Ja myślałem, że ona po prostu będzie tam już siedzieć w tej głowie, tak, czy gdzieś.
Ale
nie,
jeszcze wyłazi później i tak dalej. No. Wow. Plus punkty za dziwność.
Jakby niewiele rzeczy już mnie jest w stanie zaskoczyć przy Gwiezdnych Wojnach, bo już widzieliśmy masę dziwnych rzeczy, ale okej, okay, przyznam, że to mnie zaskoczyło. To jak to dostaję tą jaszczurkę, myślałem sobie, o, będzie miał tego małego kompana, który będzie tam siedzieć na ramieniu. Wiesz, bo któryś moment, no jasne, no potem już go nie ma, nie? Więc nie wiem, może by się skończyło tym, że uciekł, albo wypuścił go, albo zginął, czy coś. Ale myślałem sobie, że okej, będzie miał tego, wiesz, będzie potem szedł przez pustynię, wracał gdzieś, czy coś i będzie szedł z tą jaszczurką.
Tego się nie spodziewałeś.
Weszło mu do nosa.
Spirit Animal i miał swój, wiesz. No ale to też jest część oczywiście tego dokładnie motywu. Rdzenna ludność, cowboy przyjeżdża, tak, pali, tak, piali jakieś zioło, no. I ma swoją duchową wędrówkę, która go doprowadza.
Tak, zawsze masz tego szamana, który
tak, który mu kadziła palić i te rzeczy dookoła.
Tak, to zamienia, nie wiem, w orła i widzi wszystko z góry, czy tak. Coś, nie? No.
Ale dalej nigdy nie widziałem, żeby cowboyowi jaszczurka wchodziła do nosa, cały czas.
No, teraz żałuję, że nigdy nie widziałem, szczerze mówiąc, na szczęście nadrobiliśmy. No, tak. Ale mówię, bardzo fajnie ograny ten motyw i radę działa. Dobra, pamiętam, że mieliśmy wczoraj też pytanie odnośnie tego odcinka, na które odpowiedzieliśmy generalnie, ale tak zastanawiam się, czy czegoś nie będziemy w stanie dodać teraz, znając już treść tego odcinka. No, Black Krysantan, no to o tym wspomnieliśmy. Mhm. A to wie na lektyce, mamy technologię jak Aleki. Okej. Okay. To jest Farsalis, który lubi. No, generalnie z tym sentymentem się zgadzam. Jakby to tak. Są to takie elementy, które gdzieś tam kojarzysz, ale one mają miejsce konkretną w tej historii, nie? Nie masz nigdy wrażenia w tym odcinku, że są tu jakieś rzeczy, które wydają się zbędne, ale są tutaj, żebyś mógł, wiesz, pokazać na ekranie, że
okej, kojarzę, nie? Tak.
No, to wszystko co jest tutaj, mam wrażenie, że jest faktycznie częścią tej historii, więc to bardzo dobrze działa, nie? A jednocześnie podejrzewam, że jeśli ktoś czyta dużo więcej...
Ale nie ma dinozaura. Trzeć dram już od ramienia dinozaura.
Tak, widziałem, że nie leży na tej arenie, tak? Okej. Okay. No, ale jednocześnie mam wrażenie, że, bo tutaj też Konrad pisał o tym, że no jest odwoływanie się do bardziej niszowych mediów, jak książki czy komiksy. No mam wrażenie właśnie, że to jest ten idealny balans, gdzie ktoś, kto nie czyta tych wszystkich rzeczy i nie kojarzy tych wiesz, jakichś tam mediów pozafilmowych czy pozaserialowych, no to zobaczy Czarnego Łukiego, znaczy takiego koloru.
Czarnofutrzanego.
Dziwnie zabrzmiało. Zobaczy tego Łukiego i stwierdzi, o kurczę, nie? Super, kolejny Łuki.
Jakieś ma na ramy jakieś z kolcami, nie? Jakiś badass.
No, no jednocześnie no, ma tą nadbudowę z filmu, więc wie, jacy są Łuki generalnie, nie? Więc to bardzo fajnie działa. Ma tych...
Szczerze, mógłby nie wiedzieć nigdy, kim są Łuki. Popatrzysz na tego typa, mógłbyś nigdy nie oglądać Gwiezdnych Wojen i tak byś z nim nie chciał zadzierać.
No, jednocześnie, no mówię, jakby te elementy z Tuskenami i tak dalej, to wszystko działa nawet mam wrażenie, że nawet dla osób, które nic nie kojarzą, nie? Z kolei mam wrażenie, że te osoby, które dużo czytają tych rzeczy, no to faktycznie te elementy, które znają, no to będą fajnym takim, no, wisienką na torcie tutaj, nie?
Tu jest ten problem właśnie w porównaniu do Mando, gdzie jednak czasami wpadali w tą dziurę i miałeś motyw z Ahsoką na przykład. Jeszcze możesz uznać, że Ahsoka to jest jakaś tam Jedi, którą tam gdzieś spotykasz, ale mimo wszystko tam się robi za duża sieć połączeń, bo nagle masz Bo-Katan, która zna Ahsokę i nagle spada te imię Thrawna, które nie jest w żaden sposób ważne dla serialu Mando. Które nie ma nic do wniesienia. To jest na zasadzie dla ludzi, którzy znają: o, znam Thrawna, wiem, kim on jest. I to nie ma nic do rzeczy dla tego serialu, to jest ewentualnie launchpad dla serialu Ahsoka, nie? Z tym Thrawnem. Gdyby Ahsoka się tam pojawiła tylko w ramach pomocy Mando, to byłoby dość coś takiego jak tutaj. Mamy jakąś Jedi, którą spotykamy gdzieś tam, która mu pomaga na swojej drodze. Ale to niestety nie było tak skonstruowane i zbyt często. No i oczywiście wejście Luke'a Skywalkera, jakby najgorszy motyw, moment cały czas, który znowu nie był w ogóle pod drogę Mando, tylko no przecież, bo Luke robi Akademię, bo wiemy o tym, więc zbiera Jedi i tak dalej. No spoko, ale co to ma wspólnego z tym serialem? A tutaj masz Hutów, no bo gość jest, wszystko jest po schedzie, po Hutów. Masz konkretnych kryminalistów, którzy przyjeżdżają i chcą swój kawałek ciasta. Mają jakiegoś badasa najemnika. Nie musisz nic co o nim wiedzieć, ale jest jakiś badas najemnik, który jest razem z nimi i tyle. I to wszystko jest, masz wrażenie, że jest częścią tej historii, a nie jakiejś innej, do której ci muszą to spin-offować. To jest chyba największa zaleta, kiedy wprowadzasz ten właśnie deep fan service, który służy tej historii konkretnej.
Ten syndykat Pike faktycznie pojawił się w filmie z Hanem Solo i Szkarłatny Świt, czyli to, do czego oni należą, no to była ta cała organizacja, którą kierował Dryden Vos, a tak naprawdę którą kierował Darth Maul, więc okej, to jest jakoś tam powiązane. Ja myślę, że kiedyś się doczekamy tego powrotu Maula przy jakiejś okazji, bo będą podejrzewam, że w różnych serialach, czy może też filmach, ale głównie seriale będą się pojawiać jakieś odniesienia, aż w końcu to gdzieś tam będzie kulminować. No ale znowu, to nie jest coś, co by tutaj przeszkadzało specjalnie, nie? Bo dla nas to może być losowi w zasadzie.
Jacyś asasyni.
No, to prawda. No dobra. To tyle, jeśli chodzi o te kwestie. I zastanawiam się jeszcze właśnie, czy pamiętam, przy okazji tego pierwszego odcinka widziałem, że było dużo narzekań, że serial jest nudny, natomiast ten drugi widzę, że zbiera dużo lepsze recenzje i w sumie nie dziwi mnie to. Ciekawe jest, w jakim kierunku to pójdzie teraz w tym momencie. No, więc w każdym razie, jeśli chodzi o pozostałe newsy z tym związane, to z tego, co kojarzę, pamiętam, że Daniel Rickman wrzucał ostatnio jakąś informację związaną z Ahsoką, że chyba zdaje się, że już obsada jest cała zebrana czy obsadzona. Niech to zerknę tylko. O, jest. Tak, że i zdjęcia mają zacząć się już teraz w styczniu. Cztery role zostały obsadzone. Kurczę, nie czekam sobie jakoś bardzo na żaden z tych seriali, ani na Ahsokę, ani na ten Disciple, jak to tam się nazywało.
Cały czas czekam mimo wszystko na ten z rebeliantami, na Andora.
Ale kurczę, no jeśli ten Boba będzie dalej tak wyglądał, jak wyglądał po tym drugim odcinku, no to może mi się trochę zmieni.
No to prawda, bo to jest ten serial Gwiezdnych Wojen, których naprawdę potrzebowałem. Jak z Mando mieliśmy takie odcinki, że czasami myślałem, że tak, nie, tak, a potem o nie, jednak nie. Jasne, dalej ci może wejść w piątym odcinku na pełnej, nie wiem kto... Ale ktoś może ci wwalić się i stwierdzić: spoko, Mando, zajmiemy się tym, czy tam Boba, chodź, rozpieprzymy to razem. Ale liczę na to, że nie. Jeżeli ten serial będzie prowadzony tak jak ten odcinek, no to będzie dużo lepsze niż Mando był kiedykolwiek. Bo ten odcinek, że nawet podobał mi się bardziej chyba niż jakikolwiek odcinek Mando.
No właśnie głównie dlatego, że on był taki zwarty i jakby historia się kręciła wokół historii, którą masz tutaj, nie?
I był dłuższy,
nie rozpraszało.
Nie miałeś potrzeby też zapieprzania, bo w Mando jednak przez te odcinki czasem były krótkie, miałem wrażenie, że jest potrzeba czasami po łebkach coś przejść. I nie miałeś czasu na to, żeby Boba mógł pomachać sobie kijem chwilę przed ogniskiem, czy żeby... Tu miałem wrażenie, że jest na wszystko czas. Nic się nie spieszy. Boba może spokojnie przejść przez pustynię do tych bajkerów, wpierdolić im, napić się, wrócić z tymi, jest na wszystko spokojnie rozłożone. W Mando miałem jednak te wrażenie, że jasne były te fajne miniaturki, jak na odcinek z lodowymi pająkami na przykład, ale generalnie miałem wrażenie, że tam jest często pośpiech, żeby zmieścić się w tej malutkiej formułce. Tu ten odcinek był, mówię, tempo było dokładnie, nie mam nic do zarzucenia, jeśli chodzi o to, jak on jest rozłożony. Mam wrażenie, że historia była opowiedziana dokładnie w takim czasie, jakiego potrzebowała.
I wracając już na chwilkę do tej Ahsoki, bo pamiętam, że jakiś czas temu były plotki o tym, że... Jezu, jak się nazywał ten aktor, który był w Aladynie? Mena Masoud, nie? Że miałby wystąpić w tym serialu. Ja na jakimś etapie już zaakceptowałem zostawiam i potraktowałem to jak informację potwierdzoną, ale z tego co widzę, nigdzie to nie zostało potwierdzone i dalej na liście płac go nie ma. Jest w zasadzie Rosario Dawson tylko. Nawet na tym kolu castingowym, który ostatnio się pojawił, jest tylko Rosario Dawson obsadzona. Ale przy tym kolu są w zasadzie trzy role. No, jedną z tych ról są żołnierze, więc powiedzmy, że to jest rola zbiorowa. Poza tym są jeszcze dwie role, które mają zostać obsadzone. Pierwsza rola została nazwana Boka i ma to być postać od 20 do 35 lat, która ma wyglądać jak ktoś z Bliskiego Wschodu, Afryki, z Oceanii, wiesz, z mieszaną etnicznością i tak dalej. Boyish looking, born leader, strong-minded, independent. Brzmi jak Ezra, szczerze mówiąc, więc zakładam, że szukają Ezry cały czas.
No tak, więc wydaje mi się, że tak,
szuka, jakby tak. Wszystko pasuje, no, nie do tej postaci. I kolejna rola to jest ktoś, kto tutaj jest opisany jako Morai. Ma mieć od 40 do 60 lat, preferowany jakiś akcent, ma być wybuchowy i unreliable, complex and shady. Zakładam, że to ma być ktoś, nie wiem, jakaś interesująca rola drugoplanowa, jakiś, nie wiem, ktoś, może antagonista, no nie wiem, w każdym razie ktoś, kto też ma być pewnie jakąś ważną postacią w tym serialu.
Cały czas trzymam kciuki za Larsa Mikkelsena jako Thrawna, patrząc, że już mamy precedens w postaci Katie Sackhoff, nie? Więc... No,
czy to by pasowało? Bo to jest określone jako volatile. Zakładam...
Thrawn miał wybuchy bardzo rzadko.
No właśnie, nie pasuje mi do... Wiesz, cała reszta by pasowała, nie? Bo, no okej,
okay, jakby...
No, nie. Complex and shady, no okej, okay, nie? Strong supporting, okej, okay, no pewnie by się pojawiał bardzo często, nie?
Ale Thrawn nie był volatile.
I jest open ethnicity, no gość będzie niebieski, więc no whatever. No. Ale właśnie volatile nie pasuje, no chyba, że w jakiś sposób go zmienić.
Plus wydaje mi się, że mówię, Lars Mikkelsen jest naprawdę niezłym aktorem. Podkładał głos pod Thrawna i jego tą tonację tego spokojnego głosu, który cały czas ci grozi, nawet jak cię pozdrawia, odegrał świetnie. Czemu, a mamy już, mówię, precedens w postaci Katie Sackhoff, czemu nie pomalować Larsa Mikkelsena na niebiesko?
No, ale znowu, no to być może... Nie wiem, być może chodzi o jakąś inną rolę, więc zobaczymy. Ale wydaje mi się, że
możliwe, że po prostu nie szukają do castingu, bo już mają.
No.
Więc nie będzie go w obsadach castingowych, bo wiedzą, że to będzie.
No tak, to miałoby sens zdecydowanie. No w każdym razie w tym opisie na kolu castingowym jest mowa o tym, że Ahsoka poszukuje właśnie Thrawna i w międzyczasie planuje też odnaleźć Ezrę, więc zakładam, że obie te postacie będą prominentne w tym serialu i prędzej, że później się odnajdą. Patrzyłem jeszcze, czy są jakieś inne newsy, a szczerze mówiąc jest dosyć posłucha w tych informacjach i do tej pory póki co w ramach... Myślałem, że o serialu będzie coś więcej, biorąc pod uwagę, że no, jesteśmy w trakcie oglądania jednego, ale nie, póki co jest
Andor będzie gdzieś w połowie roku, z tego co pamiętam, i na razie tyle, no.
No, na samym początku wspomniałem się o reżyserce. Reżyserka, z tego co widziałem... Steph Green ma głównie doświadczenie serialowe, ale widzę, że całkiem sporo już tego nakręciła i zarówno seriale, które no, były oceniane jako dobre, jak i te trochę słabsze, bo kręciła też, widzę, epizody Watchmen i The Deuce, Luke'a Cage'a, Preacher'a, Bates Motel, American Gothic, sporo doświadczenie serialowe generalnie, więc widać, że tutaj...
Tu był bardzo
dała radę zdecydowanie, nie?
Super.
No, I znowu, mam wrażenie, że to jak John Favreau pisze te scenariusze, już o tym mówiliśmy, pamiętam przy okazji Mandaloriana, że ponoć Rodriguez o tym mówił, nie? Że dostał dwie strony.
Dwie strony, tak.
Musiał wymyślić, co zrobi z resztą, więc podejrzewam, że to wygląda tak samo. To odcinki są dosyć proste i...
Ale to działało najlepiej wtedy, to przecież jeden z najlepszych odcinków Mandaloriana tamten był. Znowu, miał tą wadę, że to był odcinek, który miał ci odpalić dodatkowy, wiesz, o Boba Fecie. To był pilot Boby Fetta jednocześnie, co no, szkodziło samemu serialowi Mando,
tak.
Ale jeśli chodzi o to, jak był nakręcony, jeżeli tego się trzymamy, no to był jeden z najlepiej zrobionych odcinków.
No dobra, słuchajcie, to na tym będziemy kończyć w takim razie. W dobrych humorach, myślę, przy okazji tutaj tego serialu.
Teraz już czekamy na kolejny, przynajmniej ja czekam, mogę powiedzieć ze swojej strony. Jak, jak wcześniej stwierdziłem, o Boba, to może do obiadu się obejrzę, to ten obejrzałem później, nie oglądaliśmy go, nagrywamy to dopiero w piątek, bo obejrzeliśmy go w piątek, bo nam się wyjątkowo nie spieszyło po poprzednim odcinku. Myślę, że prędzej później obejrzymy, ale zobaczymy. Kolejny pewnie obejrzę w środę.
No, ja chyba podobnie. I zresztą, kurczę, no tego typu właśnie odcinki tych seriali przypominają mi, że kurde, dalej lubię ten świat mimo wszystko, nie? I bardzo lubię ten dziwność i te wszystkie elementy, fakt, że to jest zawsze taki patchwork tych wszystkich tropów i elementów, motywów z masy filmów, seriali i tak dalej, połączonych w jedno. I kiedy dostaję coś takiego, co faktycznie jest tym, czym powinny być Gwiezdne Wojny, tym takim właśnie fajnym połączeniem masy rzeczy, no to sobie przypominam, że kurczę, ten świat jest super, nie? I fajnie, jakby filmy kiedyś to umiały odtworzyć porządnie, nie? Więc, no ale póki co mamy seriale i zobaczymy, jak wyjdzie tym kolejnym. Dobra, słuchajcie, to myślę, że będziemy w takim razie żegnać. Jeśli chodzi o seriale, no to może mam nadzieję, że Radek obejrzy ostatni odcinek Wiedźmina i będziemy mogli niedługo tutaj podzielić się odcinkiem na ten temat. Więc trzymamy kciuki wszyscy.
Ja do mnie pisał, ej, możesz jutro... nagramy jutro? No dobra, nagramy. Odzywam się do niego. Jak tam jeszcze cały czas ostatniego nie widziałem?
Ja mówiłem, niech on sobie włączy po prostu ten odcinek, a w tle niech sobie włączy jeszcze coś innego i tak ogląda na jednym okiem chociaż i... no nic.
Z Marvelowych seriali jest pierwsza Miss Marvel na horyzoncie, nie? Ale to dopiero za jakiś czas.
Tak, jeszcze kawał czasu, natomiast tak jak wspominałem wczoraj na streamie, to 14 chyba ma swoją premierę Peacemaker, więc pewnie to będzie... poza Wiedźminem to będzie najbliższy serial pewnie, o którym będziemy tutaj mówić. No ale pewnie pogadam też o filmach, trzeba będzie pewnie zrobić jakiś materiał zbiorczy o tych oscarowych pozycjach, o których się dużo mówi. Też pewnie się ponadrabiamy to i owo. W tym roku mamy chęć nadrabiać te filmy, bo w przeciwieństwie do zeszłego jakoś odchorowałem chyba już tą
pandemię. Nie, podobnie. Więc... Poprzednio to jedyny rok w historii, którym kompletnie olałem Oscary, nie oglądałem ich. A nie przegapiłem żadnego rozdania Oscarów od czasów, nie wiem, gimnazjum czy coś takiego.
Ja tak samo.
Więc pierwszy raz po prostu... Nie wiem,
może rozdaniem, ale mi się nawet filmów nie chciało nadrabiać, szczerze mówiąc.
Tak, tak samo
nie. Coś, co nam przy okazji obejrzałem, to obejrzałem, ale nie miałem tego parcia, że o, okej, zbliżamy się Oscary, warto zobaczyć, o czym jest mowa, nie? A w tym roku mam wrażenie, że już teraz zaczynam oglądać te rzeczy, które o których tak już się mówisz, będą
część obejrzałem nawet, które wiem, że będą. Więc...
No. No, tak, więc to również mamy w planach. A tymczasem będziemy się żegnać. Zachęcam oczywiście do wspierania kanału. Był ze mną Oskar Rogowski, ja się nazywam Krystal Mach. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.